roślinny jako pokarm. To było to jedzenie, ten pokarm, jaki był dla nas najlepszy. I teraz, gdy śledzimy badania naukowe na ten temat, kiedy rozważamy poselstwo, jakie otrzymał Kościół, to jesteśmy pewni, że taka dieta jest dla człowieka najlepsza. W tej chwili nie ma żadnej rozbieżności między tym, co mówi nauka, a tym, co otrzymaliśmy jakieś 150 lat temu w poselstwie zdrowia, jakie otrzymała Ellen White. I myślę, że jest to dla nas bardzo budujące, ponieważ nie mamy się czego wstydzić. Wszystko to, co głosiliśmy, możemy dalej głosić i jest to dla nas naprawdę wspaniałe. Chciałbym wam powiedzieć, w jaki sposób to, co jemy, powoduje, że chorujemy, ewentualnie jesteśmy zdrowi, w jaki sposób dieta wpływa na nasze zdrowie, w jaki sposób dieta wpływa na powstawanie nowotworów. Jest to dosyć proste, aczkolwiek bardzo mało osób wie cokolwiek na ten temat. Żebyśmy mogli to zrozumieć, musimy wiedzieć, jak powstają nowotwory. Więc nowotwory powstają w ten sposób, że DNA w naszych komórkach, wiecie, jesteśmy zbudowani z komórek, w komórkach mamy jądro komórkowe, tam jest kwas dezoksyrybonukleinowy, które są instrukcje na temat budowy naszego ciała, na temat funkcjonowania wszystkich procesów w naszym organizmie. I teraz, jeśli popsujemy ten kwas dezoksyrybonukleinowy, jeśli popsujemy tam pewne rodzaje genów, powodujemy powstawanie nowotworu. Musimy wiedzieć, że każdego dnia w naszym organizmie zachodzi mnóstwo uszkodzeń naszego materiału genetycznego. Tych uszkodzeń są nawet miliony i nasze mechanizmy naprawcze naprawiają te wszystkie uszkodzenia. Wyobraźmy sobie DNA jak taki tor kolejowy i mamy takie wyrwy po bombach i są specjalne ekipy, które naprawiają te wyrwy i to się dzieje w każdej chwili w naszym organizmie miliardy, miliardy razy w ciągu sekundy. Wyobraźcie sobie, jakie to są niesamowite możliwości organizmu. Natomiast czasami zdarza się, że te mechanizmy zawodzą i naprawy nie są dokonywane. I są pewne geny w naszym organizmie, które są odpowiedzialne za wzrost komórek, za ich podziały, za procesy różnicowania. I jeśli popsujemy właśnie te rodzaje genów, spowodujemy, że komórka traci kontrolę nad sobą, organizm traci kontrolę nad komórką. Te geny nazywamy genami proto-onkogenami, czyli genami, które powodują powstawanie nowotworów, albo genami, które nazywamy supresorami, czyli genami, które hamują rozwój takich komórek. To takie jest może mądre w tej chwili, ale za chwilę postaram wam się to powiedzieć najprościej. I jeśli możemy porównać te geny do czegoś konkretnego, to możemy porównać na przykład do komórkę do samochodu, a te geny do hamulca oraz do pedału gazu. Jeśli wyobrazimy sobie samochód i że on bardzo szybko jedzie i popsujemy pedał hamulca, także jest wciśnięty, nie możemy go odcisnąć, prawda? Jest ciągle wciśnięty, to samochód pędzi coraz szybciej. Ale jeszcze jest hamulec, tak? Jeśli wciśniemy hamulec, samochód zatrzymuje się. Tak samo te geny w komórkach również działają w ten sposób, że włączają hamulec. Są te geny supresorowe. I w tym momencie możemy zapanować nad komórką. Komórka przestaje się rozmnażać. Jeśli popsujemy również hamulec, taka komórka nie może przestać się namnażać i zmienia się powoli w komórkę nowotworową. Nowotwór ma, czy etapy powstawania nowotworu są różne. Jest kilka takich etapów. Jest etap pierwszy, który nazywamy inicjacją, czyli jakby tym pierwszym momentem, kiedy psujemy coś w komórce i taka komórka zaczyna być już zmieniona. To nie znaczy, że komórka jest już nowotworową, ale zaszły tam pewne zmiany, które powodują, że nie jest ona zupełnie podległa naszemu organizmowi. Czyli psujemy jakby ten gen odpowiedzialny za prędką jazdę, natomiast wciąż mamy hamulec i taka komórka nie namnaża się. Jeśli dalej psujemy, jeśli dalej działamy kancerogenami, czyli substancjami, które wywołują uszkodzenia DNA w komórce, to taka komórka przechodzi w fazę promocji. Wtedy następują dalsze zmiany, które prowadzą do tego, że komórka zaczyna powoli coraz nabierać tempa w rozwoju, rozmnażać się, namnażać, mimo tego, że nie ma żadnego czynnika zewnętrznego, który by jej nakazywał rozmnażanie się. I ten etap trwa czasami wiele lat. To może być nawet 20 lat, 30. I jeśli na tym etapie zaprzestaniemy działać czynnikami szkodliwymi dla komórki, taka komórka nigdy nie rozwinie się w nowotwór. Zostanie ona zawsze na takim samym etapie. Będzie coś na tkankach, niewielkiego, ale nie będzie z tego nowotworu. Ale jeśli dalej będziemy działać czynnikami rakotwórczymi, jeśli dalej będziemy szkodzić sobie, palić papierosy, jeść na przykład smażone mięso, czy wdychać azbest, czy robić jeszcze inne rzeczy, które są szkodliwe dla naszego organizmu, wtedy taka komórka przestaje już w ogóle reagować na jakiekolwiek zewnętrzne czynniki. Zaczyna się szybko namnażać, przerasta okoliczne tkanki, rozsiewa się i dochodzi do czegoś, co nazywamy progresją, czyli tak naprawdę rozsiewaniem się nowotworu, opanowaniem całego organizmu. Następuje po jakimś czasie śmierć organizmu. I na tym etapie zwykle już niewiele można zrobić. Jeśli możemy wyciąć nowotwór, to bardzo dobrze. Ale jeśli został już rozsiany, jeśli są przerzuty, to zwykle jest to bardzo trudne, by cokolwiek zrobić. Jest kilka czynników, które powodują nowotwory. Może szybko przez nie przelecę. Jest promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie jonizujące. Są różne substancje pochodzące z jedzenia, z środowiska, tak jak azbest. Tutaj chciałem powiedzieć, że na przykład jeśli palą ludzie papierosy, aminoaromatyczne to są substancje z pieczonego mięsa, szczególnie z grillowanego, które jest bardzo niebezpieczne. To takie substancje codziennie, jeśli ktoś je takie rzeczy albo pali papierosy, codziennie wprowadza do swojego organizmu. To jest czynnik, który jest ze środowiska. Zastanawiam się, w którą stronę klikać, żeby było. Przerzucało się. Metale ciężkie. Tutaj mamy toksyny z pleśni. Niestety codziennie je zjadamy. Nazywają się aflatoksynami. Są to czynniki, które powodują na przykład nowotwór wątroby. Za chwilę o tym chciałem nieco więcej powiedzieć. I w naszym zbożu, w niektórych produktach, takie jak orzeszki ziemne, są te substancje. Jeśli jest ich zbyt dużo, mogą powodować nowotwór wątroby na przykład. Hormony. Jeśli poziom hormonu jest zbyt wysoki, one również powodują, że nasze komórki w niektórych tkankach przechodzą proces nowotworowy, stają się komórkami właśnie nowotworowymi. Jest to bardzo niebezpieczne. Są również wirusy, które powodują nowotwory. Na przykład białaczki. Część białaczek u dzieci jest pochodzenia wirusowego. Dzieci zarażają się gdzieś tymi wirusami. Mówi się o mleku, krowim i nie tylko czynniku, które zaraża dzieci tymi wirusami. Również wolne rodniki, substancje, które powstają w normalny sposób w wyniku naszego metabolizmu i również na nie musimy znaleźć lekarstwo. Chciałbym powiedzieć, jaki jest mechanizm, jaki jedzenie powoduje powstawanie nowotworów, w jaki sposób te czynniki szkodliwe, które w tej chwili wymieniłem, szkodzą nam bardziej, jeśli jemy pewne rzeczy, albo szkodzą mniej, jeśli ich nie jemy, a jemy jeszcze inne rzeczy. To jest bardzo ważne, byśmy wiedzieli, w jaki sposób nasz pokarm wpływa na nasze zdrowie lub na naszą chorobę. W 1969 roku zrobiono taki eksperyment w Indiach. Wzięto dużą grupę szczurów, podzielona na dwie podgrupki i jednej grupce dawano pokarm, który zawierał 20% białka i tym białkiem była kazeina, czyli białko zwierzęce, natomiast drugiej grupie dawano pokarm, który zawierał 5% białka, czyli taka była głodowa dosyć dieta. Ta pierwsza grupa dostawała jedzenie takie pełne, byśmy powiedzieli takie, które daje pełnię zdrowia i sił, natomiast druga grupa była wychudzona, można powiedzieć, dostawała mało pełnowartościowego pokarmu. I można by się było spodziewać, że jedna grupa będzie się miała lepiej, druga gorzej. Mało tego, do picia obu grupom dawano w poidełku codziennie dawkę aflatoksyny, czyli tej toksyny z pleśni, po to, by wywołać u nich nowotwór wątroby. I pytanie było takie, czy zdrowe szczury, czy silne szczury, dobrze odżywione białkiem, pełnowartościowym białkiem zwierzęcym, będą w stanie bardziej uporać się z tymi aflatoksynami i nie wyindykować sobie nowotworu, czy raczej te słabe. I odpowiedź wydawała się być prosta. Te, które jedzą dobry pokarm, będą silniejsze, u nich będzie mniej nowotworu, natomiast te słabsze, u nich będzie więcej nowotworu i te prędzej zdechną. Wynik eksperymentu był dość nieoczekiwany, ponieważ w grupie z białkiem zwierzęcym, którego ilość była 20% w pokarmie. Wszystkie szczury w ciągu 2 lat eksperymentu zdechły na nowotwór wątroby. Natomiast w tej grupie, gdzie było tylko 5% białka zwierzęcego, wszystkie szczury przeżyły i tylko bardzo niewielkich ilości tych zwierząt stwierdzono w nowotworze, początki nowotworu wątroby. Bardzo dziwne. Wynik był wręcz nieoczekiwany. Aby to zrozumieć, musimy wiedzieć, w jaki sposób nasz organizm metabolizuje czy zajmuje się substancjami, które nazywamy kancerogenami. Wszystkie te substancje, które trafiają do naszego organizmu, organizm musi w jakiś sposób przetworzyć, aby móc je wydalić, aby móc je wyrzucić z organizmu. One inaczej krążyłyby cały czas w organizmie. I ten proces modyfikacji ma 2 etapy. Czyli wszystkie substancje kancerogenne, które, albo większość z nich, które nazywamy substancjami organicznymi, kancerogenami, trafiają do naszego organizmu i muszą być w jakiś sposób metabolizowane. Musi organizm coś z nimi zrobić, by móc je wywalić. I ten proces metabolizmu ma 2 etapy. To jakbyśmy mieli takie 2 linie produkcyjne w fabryce. I co jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy trafiają te substancje do naszego organizmu, one tak naprawdę nie są kancerogenne. One są kancerogenne po pierwszym etapie tych modyfikacji w naszym organizmie. Czyli jakby to my sami powodujemy, że one są niebezpieczne dla nas. Ponieważ pierwszy etap metabolizmu powoduje przyłączenie grup bardzo reaktywnych do tych substancji, które mogą dalej reagować z naszym materiałem genetycznym, uszkadzając go. Tak więc jeśli jemy aflatoksynę, to gdy ona trafia do naszego organizmu, jest dosyć obojętna, jest lekko toksyczna, bo w momencie, kiedy trafia do komórek, następuje ich metabolizm, powstają pochodne, które są bardzo reaktywne i uszkadzają nasz kwas deoksyrybonukleinowy. Natomiast w drugim etapie te bardzo reaktywne pochodne są dezaktywowane i wydalane z organizmu. To jest taki obrazek, czyli jeśli aflatoksyna trafia do organizmu, jest obojętna albo lekko niebezpieczna, następnie w wyniku naszego własnego działania, naszego organizmu, staje się bardzo niebezpieczna, jest bardzo reaktywna, uszkadza wszystko, co jest w zasięgu jej działania. Natomiast w wyniku drugiego etapu metabolizmu aflatoksyna staje się zupełnie bezpieczna. Troszkę tak jak z fabryką granatów, można tak powiedzieć. Próbowałem znaleźć jakieś porównanie. Wyobraźmy sobie fabrykę, która robi granaty. Dostarczamy trotyl, dostarczamy puste skorupy od granatów i na pierwszej linii produkcyjnej wlewamy trotyl do skorup od granatów i wkładamy zapalnik. Na tym etapie granat może wybuchnąć, prawda? Każdy wie, że jeśli odbezpieczymy zableczką granat, taki granat odbezpieczony jest bardzo niebezpieczny. Więc w pierwszej fazie robimy właśnie coś takiego. Tworzymy bardzo niebezpieczny produkt, który może eksplodować, który może uszkadzać nasz organizm. I natomiast w drugiej fazie produkcji tych granatów wkładamy zableczkę, która zabezpiecza. I wtedy takim granatem możemy podrzucać, nic się nie stanie. Czy jest to jasne? Również właśnie na organizmie dzieją się takie rzeczy. I teraz bardzo ważne, że to, co jemy, ma wpływ na to, czy tych odbezpieczonych granatów, które jeszcze nie mają zableczki, jest dużo w organizmie, czy jest ich mało. Czy organizm szybko wkłada zableczki i zabezpiecza granaty, czy nie ma co wkładać i wtedy one rozdyfundowują się po komórce, rozchodzą i uszkadzają, czy eksplodują, byśmy powiedzieli, tak? Tak jakbyśmy w fabryce mieli dużo skrzynek z tymi odbezpieczonymi granatami, do których brakuje zableczek. I musieli gdzieś się składować. I wtedy, jeśli ktoś tylko przypadkowo uderzy, mogą wybuchnąć, uszkodzić wszystko. Tak więc mamy taki obraz, który mówi, że jest pierwsza faza metabolizmu i w wyniku pierwszej fazy powstają te właśnie niebezpieczne granaty. One uszkadzają nasz kwas deoksyrybonukleinowy i bardzo wiele substancji, które nazywamy kancerogenami, właśnie tak jest metabolizowanych. Natomiast w wyniku reakcji drugiej fazy tworzą się substancje zupełnie niegroźne, tak jak te granaty z zableczkami, które jeśli nie wyjmiemy zableczki, to nic się nie stanie. Możemy nimi rzucać, nie wybuchną nigdy. Po tym eksperymencie w Indiach stwierdzono, że należy to wyjaśnić. W Stanach Zjednoczonych podjęto się kolejną próbę wyjaśnienia tego zjawiska, że szczury, które jedzą lepszą dietę, zdychają, natomiast te z gorszą żyją dalej. Okazało się, że białko zwierzęce wpływa na metabolizm enzymów w pierwszej fazy, zwiększając go. Czyli mamy taką sytuację, że ta fabryka, która produkuje te granaty, nadprodukuje te niebezpieczne formy granatów, tak, odbezpieczone. Czyli te produkty pierwszej fazy powstają w dużej ilości, a w drugiej zabrakuje. Czyli kazeina wpływa na aktywność enzymów wątrobowych metabolizujących aflatoksynę. Jeśli mamy 20% białka w diecie, mamy bardzo dużo tych enzymów pierwszej fazy. Natomiast jeśli mamy 5% białka w diecie, mamy mało tych enzymów. Bardzo dziwne. Dotyczy to tylko białka zwierzęcego. Tak, za chwilę o tym powiem jeszcze. Okazało się, że ilość tego białka wpływa na powstawanie ognisk raka wywołanych aflatoksynami. Ognisko raka to jest takie miejsce, gdzie pewna grupa komórek, czy jedna komórka ulega transformacji nowotworowej i zaczyna się dzielić. To taka malutka plamka na wątrobie, biała. Wątroba ma taki czerwonawy, brązowy kolor, natomiast ognisko nowotworowe ma kolor biały, więc łatwo go zauważyć u biednych myszek czy szczurów. I okazuje się, że jeśli mamy mało białka, tych ognisk jest mało. Jeśli mamy dużo białka zwierzęcego, ognisk jest dużo albo więcej. Natomiast jeśli dalej takim zwierzętom dajemy do picia aflatoksynę i zwiększamy dawkę, to jeśli nawet były jakieś ogniska raka, to w przypadku diety niskobiałkowej, gdzie jest mała ilość białka zwierzęcego, te ogniska nie rozwijają się. Natomiast tam, gdzie jest dużo białka zwierzęcego, te ogniska szybko rosną, rozwijają się i powstaje w pełni rozwinięty nowotwór wątroby u biednych zwierząt. Ktoś zadał pytanie w takim razie, ile tego białka jest potrzeba, żeby wyłaść nowotwór. Więc okazuje się, że 10% białka jest taką granicą, przy której następuje albo zahamowanie, jeśli jest mniej, albo wzrost, jeśli jest więcej tego nowotworu. My zwykle jemy jako ludzie zachodu około 18-17% białka w diecie pochodzenia różnego, ale również i zwierzęcego. Natomiast dla naszego rozwoju potrzeba około 10%. Więc nawet gdybyśmy jedli białko zwierzęce, to należałoby go jeść znacznie mniej, aby uważać, aby w ten sposób hamować powstawanie nowotworów u siebie. Co z białkiem roślinnym? Okazuje się, że o ile kazeina powoduje rozwój ognisk raka, białko zwierzęce dotyczy to również innych białek, z mięsa również, o tyle gluten, czyli białko ze zbóż, nie powoduje takiego rozwoju. Więc widzimy, że znacznie czy jemy białko roślinne czy zwierzęce, jeśli nawet jemy kancerogeny, to nawet jeśli indukowaliśmy nowotwór, to nowotwór się albo rozwija, albo nie rozwija. I taka jest różnica. Tu oczywiście mamy 5% kazeiny, która również nie powoduje rozwoju nowotworów. Więc konkluzja jest taka, jeśli jemy dużo białka zwierzęcego, to związki chemiczne, które nazywamy kancerogenami, szkodzą nam w dużo większym stopniu niż wtedy, kiedy jemy albo mało białka zwierzęcego, albo w ogóle najlepiej białko roślinne. I wtedy nie dochodzi do powstawania uszkodzeń DNA, a jeśli one powstaną, to z nich, z komórek, których te uszkodzenia powstały, nie rozwijają się nowotwory. Rak piersi. Rak piersi jest nowotworem hormonozależnym, czyli jego rozwój zależy od stężenia hormonów w naszym organizmie. Hormonów płciowych oczywiście. I dieta bogata w produkty zwierzęce powoduje podwyższenie poziomu hormonów płciowych. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka w przypadku tego nowotworu. I nawet jeśli poziom spadnie o nawet 17% czy kilkanaście procent, zachorowalność na ten rodzaj nowotworu już znacząco się zmniejsza. Oczywiście powodem, dla którego poziom hormonów się zwiększa, jest to dieta zwierzęca czy od zwierzęta. Są to tłuszcze zwierzęce oraz białka zwierzęce. Natomiast w przypadku diety roślinnej efekt jest zupełnie odwrotny. Poziom hormonów żeńskich spada i prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu piersi jest znacząco niższe. Tutaj mamy wykres pokazujący średnio życiowy wpływ hormonów na kobietę. I powiedzmy, w pewnym momencie w okresie pierwszej miesiączki poziom hormonów zaczyna rosnąć i u osób, które stosują dietę głównie zwierzęcą, on zaczyna się szybciej, ten wysoki poziom pojawia się w ciągu życia osobniczego, osiąga większe stężenia i przez dłuższy czas działa na kobietę, by później zmniejszyć się. Natomiast u kobiet stosujących dietę roślinną ten poziom hormonów jest niższy przez całe życie i trwa krócej, co powoduje, że prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór piersi, również jajnika, jest znacząco niższy u kobiet stosujących dietę roślinną. Tak więc w zależności od tego, co jemy, możemy wywołać różny efekt. Tutaj zniknął, przepraszam, jeden obrazek. Nie ma go na ekranie. Stwierdzono, że tłuszcz zwierzęcy wpływa na powstawanie tego nowotworu i mam tutaj korelację między stężeniem spożycia tłuszczu zwierzęcego a zapadalnością na nowotwór piersi u kobiet. W różnych krajach zauważono, że im więcej tłuszczu zwierzęcego w diecie, tym więcej nowotworów. Tutaj był drugi obrazek, który zniknął w tej chwili w prezentacji, zawsze był. W przypadku tłuszczów roślinnych brak jakiejkolwiek korelacji, czyli nie możemy powiedzieć, że są kraje, gdzie spożywa się dużo tłuszczów roślinnych, jest bardzo niskie zapadalność na nowotwór piersi, również są kraje, gdzie jest wysokie spożycie tłuszczów roślinnych, jest wysoka zapadalność na ten nowotwór i bywa rzecz odwrotnie, więc widać, że nie ma żadnej korelacji między tłuszczem roślinnym a nowotworem piersi. Natomiast w przypadku zwierzęcych jest jak najbardziej. Nowotwór jelita grubego. W jaki sposób jedzenie produktów zwierzęcych wpływa na powstawanie tego nowotworu? W zależności od tego, co jemy, mamy różną florę bakteryjną w naszych jelitach. Jeśli jemy produkty roślinne, wtedy mamy inne bakterie. Jeśli jemy produkty zwierzęce, mamy inną florę bakteryjną. I w zależności od tego, czy są to rośliny, czy zwierzęta, ta treść pokarmowa w jelitach przesuwa się szybciej albo wolniej. To powoduje, że u osób, które spożywają duże ilości produktów zwierzęcych, mięsa i tłuszczy, tam bakterie, te bakterie z jelit powodują rozkład kwasów tłuszczowych, przepraszam, soli żółciowych, które pomagają w trawieniu i powstają z nich substancje rakotwórcze, które nazywamy policyklicznymi węglowodarami aromatycznymi, które są jednym z tych czynników ryzyka, które tworzą nowotwory. Tak więc w zależności od tego, co jemy, są różne bakterie i te bakterie przekształcają nasze własne sole żółciowe w czynniki rakotwórcze. Więc można powiedzieć, że należy jeść mniej mięsa, albo jak najmniej mięsa, albo w ogóle jak najwięcej produktów roślinnych. Wtedy te bakterie będą inne, nie będą w stanie rozkładać tych soli żółciowych i prędkość przesuwu masy pokarmowej przez jelita jest szybsza, co zapobiega powstawaniu tego rodzaju nowotworu. Rak prostaty. To jest rak, który bardzo powoli rośnie. I zabiera mu to kilkadziesiąt lat, aby się rozwinąć u mężczyzn oczywiście. I głównym czynnikiem ryzyka jest nabiał. Nabiał powoduje to, że pewien hormon tkankowy, taka substancja, która powstaje w naszych komórkach, jest w wyższym stężeniu. Jest to substancja, która powoduje, że nasze komórki dobrze się rozwijają. Nazywa się on IGF-1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu po naszemu. I kieruje on odnawianiem się komórek, wzrostami. Ale jeśli stosujemy dietę głównie odzwierzęcą, to powoduje to zwiększenie tego stężenia tego czynnika wzrostowego, czyli napędzenie wszystkich podziałów komórkowych. Komórki zaczynają się dzielić szybciej, szybciej i szybciej. Tyczy to również komórek nowotworowych, więc jeśli rozwija się nowotwór i przyspieszymy jego rozwój trzykrotnie, czterokrotnie, to wyobraźcie sobie, że dla tego nowotworu, który normalnie powinien rozwijać się gdzieś 30-40 lat, zwiększymy jego tempo trzykrotnie, to zamiast w wieku 120 lat, tak, jeśli bylibyśmy w stanie tyle żyć, rozwinie się w wieku 60 lat, 55. Tak więc, jeśli jemy nabiał, jeśli jemy dużo nabiału, napędzamy rozwój nowotworów. I podsumowanie tej treści, tej części. Dieta bogata w białka zwierzęce wpływa na metabolizm wątrobowy, zwiększając metabolizm pierwszej fazy, co powoduje, że te substancje kancerogenne, które trafiają do naszych komórek, są szybciej przemieniane w produkty bardzo reaktywne, które szkodzą nasz materiał genetyczny. Również taka dieta zwierzęca podnosi poziom hormonów żeńskich, również i męskich, i przyczynia się do powstawania nowotworów hormonozależnych. Również stężenie hormonów tkankowych, takich jak ten EGF-1, który był przed chwilą omawiany, zwiększa się, co napędza wzrost nowotworu, jego tempo rozwoju, przyspiesza. I to powoduje, że wiele nowotworów, które dla ludzi, których stosują dietę roślinną, nigdy by się nie rozwinęła, to u osób stosujących dietę zwierzęcą rozwinie się i zostanie zauważona w ciągu życia osobniczego. I co bardzo ważne, że produkty zwierzęce prawie w ogóle nie zawierają takich ważnych substancji jak przeciwtleniacze, witamin, szczególnie tych rozpuszczalnych w wodzie, i bardzo wiele innych substancji potrzebnych w procesach detoksykacyjnych. Wiemy już mniej więcej, co powoduje jedzenie mięsa i produktów zwierzęcych, natomiast zobaczmy, w jaki sposób produkty roślinne pomagają nam leczyć nowotwory. Jakie mamy możliwości leczenia się dzięki diecie? Czy Bóg dał nam możliwości leczenia dzięki diecie bogatej właśnie w produkty roślinne? Co mamy w roślinach takiego, co działa korzystnie na nasz organizm? Flawonoidy. Są takie substancje fenolowe, neutralizujące wolne rodniki. I bardzo ważna rzecz, proszę zwrócić uwagę, hamują one enzymy pierwszej fazy metabolizmu. Występują w kolorowych owocach, warzywach. Mamy też karotenoidy. One również unieszkodliwiają wolne rodniki i działają korzystnie na niektóre rodzaje nowotworów, zabezpieczając nas przed nimi, na przykład nowotwór płuca. Są również substancje, które nazywamy glukozynolaty. Są połączenie glukozy z związkami zawierającymi siarkę, które występują w roślinach kapustnych. Są również lipidy fenolowe oraz siarkowe substancje z cebuli i czosnku, które również, jak zobaczymy na sam koniec, są jednymi z najbardziej aktywnych substancji działających przeciwnowotworowo. I są również witaminy rozpuszczalne w wodzie i nie tylko, tak jak witamina E, która jest nierozpuszczalna. Są to związki przeciwtleniające, które występują w roślinach, które bardzo skutecznie chronią przed powstawaniem nowotworów. Więc mamy tutaj przeciwutleniacze, substancje hamujące aktywność enzymów pierwszej fazy metabolizmu, czyli bardzo dobrze, tak? Powstaje mniej tych reaktywnych produktów. Są również aktywatory enzymów drugiej fazy metabolizmu, więc przywracamy pewną równowagę. Jeśli ta pierwsza faza była za wysoka, to możemy ją obniżyć, a zwiększyć tą drugą fazę. Przez to ten tempo wkładania zableczek do tych niebezpiecznych granatów zwiększymy i nie mamy substancji, które są niebezpieczne. Glukozynolaty. Występują w roślinach krzyżowych, na przykład kapustnych. Tu mamy całą serię warzyw, które możemy jeść. Brokuły, kapusta, tak? Nawet krzan i nawet gorczyca, ta, z której robi się musztardę i wasabi. Wszystkie one, dzięki temu, że tak intensywnie pachną, to znaczy świadczy o tym, że zawierają te substancje właśnie siarkowe, które, jak za chwilę pokażę, działają bardzo silnie przeciwnowotworowe. Zawierają one siarkę i do swojej aktywności muszą ulec rozcięciu przez zawartą w roślinie mirozynazę, uwalniając wtedy się tak zwane oleki gorczyczne. Czyli jeśli chcemy wykorzystywać te rośliny, musimy je zmiażdżyć na surowo. Nie mogą być ugotowane, bo wtedy ten enzym nie jest w stanie rozciąć tych produktów, które są tam w roślinie. I w formie surowej działają najlepiej. Tak, czyli musimy je gryźć, zmiażdżyć. Wtedy uwalniamy enzym, który jest zawarty w innej części komórki, i tą substancję, ten glukozynolan, który jest w innej części komórki, łączą się i enzym rozcina glukozynolan na dwie części, na glukozę i tą część, która tak naprawdę działa. I w tym momencie ten proces leczenia zaczyna zachodzić w organizmie, jeśli zjemy właśnie taką postać surową, pogniecioną, więc jeśli jemy kapustę, jeśli jemy brokuły, jest mi na surowo. Jeśli jemy inne substancje z tej rodziny, inne rośliny, jest mi na surowo. Dobrze pogryźmy, zhomogenizujmy, zróbmy nawet sok z tego. Wtedy one są uwalniane i będą działały przeciwnowotworowo. Te substancje działają na poziomie ekspresji genów, czyli kierują aktywnością genów, które produkują enzymy pierwszej fazy metabolizmu oraz drugiej. Jedne dezaktywując, a drugie aktywując, co przywraca równowagę. Także kancerogeny, które są w naszym organizmie, które trafiają naszym jedzeniem, są w bezpieczny sposób przez nasz organizm procesowane, metabolizowane. To jest bardzo ważne, byśmy to wiedzieli. Również te substancje mają działanie przeciwnowotworowe, czyli antymutagenne i antyproliferacyjne. Zabezpieczają przed powstawaniem mutacji w komórkach i jeśli powstaną już komórki nowotworowe, to działają one w ten sposób, że nie pozwalają się im rozwijać, hamują ich rozwój oraz fizycznie zabijają je, powodując śmierć komórki. Również związki, te glukozynolaty z roślin kapustnych wpływają na metabolizm hormonów steroidowych, zmniejszając stężenie hormonów steroidowych, które, jak pamiętamy, powodują powstawanie nowotworu piersi, prostaty czy jajnika u kobiet i prostaty czy u mężczyzn. Tak więc działają w sposób tonizujący na organizm. Wywołują śmierć komórek. Tutaj zatrzymamy się na chwilę. Mamy taki eksperyment robiony na studentach, których łatwo może kupić, prawda, wystarczy im dać jedzenie i będą w stanie brać udział w eksperymencie. Możemy cofnąć, bo to się widzę. Tak. Eksperyment polega na tym, że bada się wpływ substancji kancerogennych z moczu. W naszym moczu są codziennie substancje kancerogenne z tego, co jemy tak naprawdę. I badano wpływ tych substancji kancerogennych na bakterie, czyli i nasz moc jest bardziej kancerogenny, tym powstaje więcej zmutowanych komórek bakterii. Jest taki specjalny eksperyment, nie będę go omawiał, bo abyście mogli go zrozumieć, potrzebowałoby gdzieś 15 minut. W każdym razie bierze się płytkę z bakteriami, naje się mocz danych osób. Im więcej jest zmutowanych bakterii, tym mocz jest bardziej kancerogenny, a im mniej oczywiście, tym mniej. I robią taką kontrolę. Osoby, które nie jadły mięsa, ich kancerogenność moczu jest na takim poziomie, powoduje tam ileś tysięcy mutacji w komórkach bakteryjnych. Drugą grupę nakarmiono mięsem smażonym z McDonalda. I okazało się, że ta kancerogenność moczu wzrasta, 2,5 razy, a może 3 razy, tak? Natomiast w trzeciej grupie dano takie samo smażone mięso, razem z czerwoną kapustą, oczywiście surową. I proszę zobaczyć, że ta surowa kapusta powoduje zmniejszenie ilości tych kancerogenów w moczu do poziomu niemalże kontroli. Więc widzimy, że te substancje oczywiście działają. To jest nie tylko tyle, że możemy zrobić eksperyment gdzieś tam na zwierzętach czy jakichś hodowlach komórkowych, ale możemy wziąć prawdziwych ludzi, którzy jedzą te rzeczy i rzeczywiście widać efekt. Inny eksperyment. W tej chwili dla tych, którzy palą papierosy. Tu ktoś, co pali papierosy? Chyba nikt, prawda? Ale ludzie palą papierosy i warto im powiedzieć, że jeśli palą i umieją się pozbyć tego nałogu, to oni chociaż jedzą kapustę. W kapuście mamy taki związek, który nazywa się izotiocyanion benzylu. Skomplikowana nazwa, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to. To jest to, co tak naprawdę działa przeciwnowotworowego w kapuście. Tych związków jest trochę więcej, ale to nie jest główny, występujący w dużych ilościach. Wpływa on na metabolizm najsilniejszych kancerogenów z dymu tytoniowego. Czyli, że ilość tych reaktywnych form, tych substancji z dymu tytoniowego powstaje dużo mniej. Ilość tych form jest mniejsza. Kiedy jemy ten związek, wpływa ten związek na metabolizm enzymów, które metabolizują właśnie ten związek z tytoniu, tak? Z dymu tytoniowego dokładnie mówiąc, oraz benzopirenu. Są dwa najbardziej toksyczne i najbardziej rakotwórcze substancje, jakie znamy chyba na Ziemi w tej chwili. Pochodzą one właśnie z dymu tytoniowego. I w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono odwrotną zależność między spożywaniem warzyw roślin krzyżowych, czyli kapustnych, a z zapadalnością na raka płuc i żołądka. Można powiedzieć, dlaczego akurat żołądka, skoro palimy papierosy i dym trafia do płuc. Oczywiście, gdy palimy, to ten dym osadza się również na naszych błonach śluzowych, przełykamy i trafia to wszystko do żołądka. Tam również jest metabolizowane i powoduje nowotwory w żołądku. I ten związek działa również w taki sposób, że zabija komórki nowotworowe. Teraz przykład taki, może nie z życia wzięty, ale przykład na zwierzętach. Wzięto również dwie grupy szczurów i obu szczurom szczury nie palą papierosów. Więc ten związek, ta nitrozamina NNK, która jest jedną z najgorszych substancji z dymu, podawano w postaci w wodzie do picia. Także te szczury musiały pić tą substancję i ta substancja trafiała do ich płuc. Przez krew oczywiście. Komórki płuc są bardzo wrażliwe na tą substancję. Więc szczury w poidełku, czy chciały, czy nie chciały, piły codziennie tą substancję po to, by wywołać u nich nowotwór płuca. I pierwsza grupa miała oczywiście kancerogen tylko i 70% tych szczurów po kilku miesiącach zachorowało na nowotwór płuca. Gdybyśmy my pili taką wodę, również zachorowalibyśmy na nowotwór płuca. Natomiast drugiej grupie dawano ten kancerogen, ale razem z kancerogenem tą substancję z kapusty do picia. Czyli paliła papierosy, czy ta grupa, można powiedzieć, swoje paliła papierosy i jadła kapustę, tak? Gdybyśmy to mogli... A, to za chwilę. I okazało się, że w tej grupie, która paliła papierosy i jadła surową kapustę, tak? Czyli piła te substancje, które są kancerogenem i lekarstwem, tylko 5% szczurów zachorowało na nowotwór płuc. Czyli widzimy, że jedzenie substancji, jedzenie warzyw z tymi substancjami powoduje prewencję, czy zapobieganie nowotworów wywołanych takimi kancerogenami. To jest 14 razy mniej, tak? Możemy policzyć. 70% i 5% to razem różnica jest 14 razy. 14-krotna różnica. Więc widzimy, że ta substancja rzeczywiście działa. Jest jeszcze inna substancja, która występuje w brokułach. Nazywałam to cudownym sulforafanem. Jest to jeden z izotiocyanianów, czyli produktów degradacji z jednego z glukozynolandów występujących w brokułach. I ta substancja ma jedno z najsilniejszych działań przeciwnowotworowych, jakie znamy. Jeśli chcemy jeść tą substancję, to źródłem oczywiście są brokuły, ale najlepiej jeszcze kiełki brokułów. Najlepiej jeść surowe, tak by ta substancja w pełnej ilości trafiała do naszego organizmu. Ona jest absorbowana z przewodu pokarmowego i powoduje śmierć komórek nowotworowych, a również wpływa na metabolizm kancerogenów. Ma co najmniej dwa działania, a tak naprawdę więcej, bo powoduje hamowanie enzymów pierwszej fazy, czyli powstaje mniej tych produktów reaktywnych, spowalnia lub zatrzymuje podziały komórkowe nowotworów, ogranicza powstawanie naczyń krwionośnych nowotworów, czyli powstaje nowotwór i on, aby mógł rosnąć, musi w pewnym momencie zmusić inne komórki, by w niego wrosły i utworzyły naczynia krwionośne, po to, by go odżywiać, by go natleniać. I związek ten hamuje proces powstawania naczyń krwionośnych nowotworzy, czyli jeśli w nowotworze te naczynia się nie uformują, on się nie rozwinie, nie będzie miał jak żyć, po prostu umrze z głodu i udusi się. Również nie jest dokładnie znany mechanizm ogranicza przerzutowanie nowotworów, czyli jeśli jest nowotwór, jeśli wcześniej był, to nie wykazuje on właściwości przerzutowania. I bardzo ważna rzecz, stężenie substancji po zjedzeniu brokułów jest zwykle zbyt mała, by mogła zadziałać. Natomiast ten związek ma takie właściwości, że albo komórki nowotworowe mają takie właściwości, że związek ten jest aktywnie transportowany do komórek. Jest pompowany do komórek nowotworowych i osiąga takie stężenie, by móc je zabić. To jest eksperyment na komórkach nowotworu piersi, którym podawano sulforafan. Są różne linie komórkowe, czyli nowotwory pochodzące od różnych osób tak naprawdę. I zauważono, że jeśli pozwolimy komórkom w takich specjalnych warunkach rosnąć, daje się im jedzenie, wszystko co potrzebują, hormony, tlen, to te komórki nowotworowe rosną. Natomiast jeśli zaczniemy im dodawać sulforafan, czyli tą substancję z brokułów, to przestają rozwijać się i ilość spada, zdychają. Powiem zdychają, tak. Ta samo dla innego rodzaju nowotworów, czy do innego typu nowotworów piersi. Wszędzie zauważamy, że sulforafan powoduje śmierć komórek. Więc jeśli myślimy poważnie o zdrowiu, powinniśmy ograniczyć ilość produktów zwierzęcych, ponieważ działają one na różnych etapach powstawania nowotworów. I powinniśmy jeść jak najwięcej roślin. Roślin kapustnych i nie tylko. Jest taka jeszcze grupa związków, nazywamy flawonoidami, które również działają przeciwnowotworowe, nowotworowo i mają również właściwości przeciwnowotworowe. One występują głównie w owocach i warzywach tego rodzaju jak jabłka, seler, cebula, trochę w herbacie, owocach cytrusowych bardzo dużo i również w soi. Mają właściwości przeciwutleniające, ale również hamują enzymy pierwszej fazy metabolizmu. Aktywują fazę drugą metabolizmu. Są badane przykłady. Hamują wzrost nowotworów. Również hamują powstawanie naczyń krwionośnych w nowotworach. Zatrzymują cykl komórkowy. I jeszcze no koniec. Została mi minuta. Mam nadzieję, że zdążę. Związki z czosnku i cebuli. Te, które tak mocno pachną. Czasami nam to przeszkadza, ale z drugiej strony chyba też i lubimy czosnek i cebulę. Więc te substancje również mają ogromne działanie przeciwnowotworowe. Nie chcę w tej chwili tutaj mówić jakichś dokładnych przykładów, jeśli chodzi o działanie, sposób działania, ale proszę zobaczyć, są tutaj nowotwory. Jest pokazany eksperyment na różnych rodzajach nowotworów. W tym momencie płuca. Ekstrakty, czy właściwie soki z różnych roślin, głównie z warzyw. I na sam koniec, kiedy i widzimy wzrost komórek nowotworowych, widzimy, że pewne soki z warzyw i owoców powodują, że nowotwory albo się lepiej rosną w stosunku do kontroli, albo gorzej się rozwijają, ale gdy dochodzimy do dna, kiedy wszystkie komórki nowotworowe są zabijane, to są to takie rośliny jak szczypiorek, por, czosnek, ewentualnie to mamy brukselkę. To są te substancje, czy te rośliny, które zawierają substancje, które najsilniej zabijają komórki nowotworowe. Mamy tutaj nowotwór piersi, to samo. Mamy na samym koniec czosnek, por, szczypiorek, tak, brukselka czy kapusta. Są to kalafior, tak, przepraszam. Są to soki z roślin, z tych mają najsilniejsze działanie przeciwnowotworowe. Mamy nowotwór żołądka, również widzimy, że mamy na samym koniec również tutaj czosnek, prawda, inne warzywa, które zawierające te olejki gorczyczne albo właśnie siarkowe. Więc za każdym razem, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób działają te substancje na komórki nowotworowe, to prawie zawsze dochodzimy, to jest nowotwór prostaty, również czosnek jest tym najlepszym, już szybciutko, nowotwór czustki, również tutaj mamy czosnek, prawda, por. To są te substancje, które działają najsilniej. Nerka, tutaj najsilniej działa por. Więc tak naprawdę jedzenie nabiału i tłuszczów zwierzęcych przyczynia się do powstawania niektórych rodzajów nowotworów. Ale tak naprawdę jedzenie tych produktów ma coś dużo groźniejszego niż tylko to, że zawierają one substancje rakotwórcze. One same powodują to, że inne substancje rakotwórcze są metabolizowane dla nas w bardzo niebezpieczny sposób. Więc jedząc je, szkodzimy sobie podwójnie. Natomiast produkty roślinne mają działanie przeciwne, zawierają naturalne środki przeciwnowotworowe, a do tego wpływają na szkodliwość kancerogenów, zmniejszając je. I myślę, że nie potrzeba nam więcej dowodów na to, żeby rozpocząć reformę zdrowia. Wiemy, co tak naprawdę powinniśmy jeść, a czego nie powinniśmy jeść i myślę, że pora jest stosować to u siebie i głosić również innym, by już inni byli zdrowi. Dziękuję za uwagę.